Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Zaprasza Marek Obszarny.
Witam Państwa bardzo uprzejmie. Magda Orzeł wydaje, a Mariusz Huszno realizuje dzisiejszą Reakcję 24. W studio zapowiadany już Daniel Gipski, dolnośląski wojewódzki konserwator zabytków. Więc dzisiaj o zabytkach będzie mowa. To ważny temat z różnych powodów. Od choćby dlatego, że podniesiono wiek auta zabytkowe. Choćby dlatego, że bardzo wielu z naszych słuchaczy, z naszych słuchaczek mieszka w obiektach zabytkowych. W związku z tym podobno wbicie gwoździa w ścianę wymaga zgody konserwatora zabytków, o tym dzisiaj porozmawiamy. Ale najpierw przypomnę Państwu numer telefonu 71 391 0000. Proszę dzwonić, proszę pisać, jeśli Państwo mają taką ochotę. Reakcja 24@radiowroclaw.pl. Proszę także zaglądać na naszą stronę internetową radiowroclaw.pl. Tutaj zapowiadamy wizytę pana konserwatora i na dole jest formularz, w którym Państwo również mogą zabrać głos w tych sprawach, które Państwa mocno interesują. Ja wrócę na sam początek naszego spotkania do willi w Dzierżoniowie zabytkowej. Budynek jest zwany Pekinem w Dzierżoniowie właśnie. No i tutaj kolejny mail z pytaniem, dlaczego konserwator zabytków nie zablokował wstawiania okien plastikowych do tego budynku, a takie są podobno tam wstawione. Przede wszystkim uszkodzono mazwerki istniejące też przy okazji.
Przede wszystkim chciałem się przywitać. Witam panie redaktorze, witam państwa, wszystkich radiosłuchaczy. Wracamy do tematu willi. No rzeczywiście tutaj doszło do pewnego kompromisu konserwatorskiego. Okna powielają historyczne podziały. O mazwerkach no rzeczywiście być może trochę utraciliśmy, natomiast no, część pozostała. To widać na ikonografii. Każdy może sprawdzić, że w tych najbardziej reprezentacyjnych oknach parteru mamy mazwerki oryginalne. Natomiast no, tutaj pewien kompromis konserwatorski się zdarzył i myślę, że słusznie, że się zdarzył. To o tym rozmawiamy nieustająco, że działania przy zabytkach muszą być pewnym kompromisem pomiędzy potrzebami użytkowymi współczesnymi na przykład, a zasadami konserwatorskimi. Staramy się to wypracować. I tu pamiętajmy, że willa doznała ogromnego pożaru w 2017 roku. A więc jest to podniesienie obiektu właściwie ze stanu dosyć dramatycznego zniszczenia. No i ogólnie ten efekt, który mamy, należy ocenić bardzo pozytywnie. Oczywiście z drobnymi usterkami, no, pewnymi niedociągnięciami, natomiast no, tutaj nie można też stawiać bardzo wysoko poprzeczki, bo ten ciężar tego zadania był przeogromny. Także ogólnie no, trzeba sobie powiedzieć, że ta inwestycja jest, trzeba ją ocenić pozytywnie.
71 391 0000. Przypomnę ten numer telefonu, jeśli Państwo mają jakiekolwiek pytania do pana Daniela Gipskiego, dolnośląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, to jest czas najlepszy, żeby te pytania zadawać. Wzgórze Partyzantów we Wrocławiu i Bastion Sakwowy, on jest w tej chwili na ustach wszystkich, albowiem odzyskał, no właśnie, czy odzyskał swoją świetność?
Odzyskał dawny blask, odzyskał dawną kolorystykę, która jest rzeczywiście była dosyć długo przedmiotem ogromnego zainteresowania opinii społecznej, bo jak to zwykle bywa w zabytkach, no jest, może być szokująca i w tym przypadku rzeczywiście chyba tak było w odbiorze społecznym, że ta kolorystyka była trochę szokująca, nie przystawała do wyobrażeń, ogólnych wyobrażeń na temat.
No tak, jak Bastion, to od razu w głowie moro i różne maskujące malowania.
No tak.
Ale zanim do Bastionu Sakwowego wrócimy, tutaj na razie kropka, bo Państwo wiedzą o tym doskonale i nasi eksperci także, że ci z Państwa, którzy telefonują, mają zdecydowane pierwszeństwo w rozmowie, więc teraz Radio Wrocław pozdrawia Wrocław i wita pana Rafała na antenie Reakcji 24. Panie Rafale, dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Słucham państwa cały czas i witam pana konserwatora. Mam tylko takie małe spostrzeżenie. Nie wiem, czy takie rzeczy jak słupy graniczne to jest zabytek, czy nie zabytek we Wrocławiu.
Co do zasady są to obiekty zabytkowe, na pewno historyczne i mogą podlegać ochronie, jeżeli jej nie podlegają.
Pytanie. Na ulicy róg ulicy Popielskiego i ulicy Brochowskiej, to jest Księże, jest taki słup graniczny z piękną literką W. Znaczy on jeszcze jest. On jest bardzo mocno wgnieciony już w ziemię. Ja się boję, że zostanie tak wgnieciony, że już go za chwilę nie będzie albo po prostu go nie będzie i tyle. Czy jest coś w stanie Czy jesteśmy w stanie coś zrobić w tym temacie, zaopiekować się tym słupem granicznym?
Jesteśmy w stanie, jasne. Zapisuję sobie temat. Temat jest jak najbardziej do, może nie interwencji na razie, ale do rozpoznania. Zobaczymy, kto jest właścicielem i jakie są zagrożenia, bo rozumiem, że nie toczą się prace budowlane drogowe, tylko to po prostu taki stan, który trochę się pogłębia, tak?
Tam się toczą, toczą się prace budowlane, coś jest robione na ulicy Popielskiego, jakaś kanalizacja czy coś takiego, natomiast ten słup się zapada sam w sobie, ja się boję, żeby nie uległ, że tak powiem, tak zwanej podmianie na słup już bez tych literek WW, znaczy W, takich pięknych, także no to tylko taka moja delikatna interwencja.
To nie tylko niedelikatna, tylko aż i bardzo się cieszę, że ma pan taki wyczulony zmysł historyczny. Świetnie, super.
Bardzo dobrze, dziękuję za czujność i wyślę inspektorów, oczywiście będziemy w terenie, zobaczymy jak to wygląda. Tu chodzi o ten kamień taki z literą W, tak? To widzę teraz na zdjęciu.
Tak, dokładnie,
Dobra.
Dobra, dziękuję bardzo, kłaniam się.
Dziękuję bardzo, panie Rafale. Wszystkiego dobrego. No i właśnie po to jest Reakcja 24, żeby państwo mogli na przykład takie sytuacje zgłaszać. Zachęcam do tego bardzo gorąco. 71 391 00 00. Ale także proszę o to, by państwo za pośrednictwem naszego eksperta rozwiewali swoje wątpliwości związane z ochroną zabytków, z pracami remontowymi, ze wszystkim, co państwa uwagę przykuwa. No ale my wracamy do tego, co naszą uwagę przykuło na tak zwany dobry dzień dobry, czyli na bastion sakwowy, który no, wygląda zupełnie nie jak bastion.
Zupełnie nie jak bastion, ale to jest naturalna historia, bo musielibyśmy sięgnąć do jego przeszłości. Bastion oczywiście i to historyczne założenie, do tego też wrócimy, bo mamy tam jeszcze drugi temat oprócz pełnej rewaloryzacji bastionu. Ale rzeczywiście jest historyczne założenie obronne, to widać też na ikonografii, przepięknie się prezentujące. I tu
tam
trzeba...
gdzieś pod tym wzgórzem partyzantów, bo tak go pewnie większość wrocławian i dolnoślązaków zapamiętało, jest przecież bunkier.
Jest bunkier komendanta twierdzy, a więc to nasycenie w sensie obronnym jest bardzo długie, wieloletnie. To od średniowiecza aż po te nowożytne fortyfikacje i ten narys
bastionu. Czyli po 45 rok.
Tak. I ten narys bastionu bardzo wyraźnie widać. Natomiast pamiętajmy, to 1806 rok, kiedy Hieronim Bonaparte wyburza, to była taka akcja właściwie strategiczna, wyburza umocnienia wrocławskie. No to tutaj też zajęto się wyburzaniem. To pięknie widać na historycznych przedstawieniach, jak wrocławianie wyburzają bastion w tej historycznej formule. Te badania, które się odbyły, bo oczywiście odbyły się badania archeologiczno-architektoniczne, no niestety wiele nam nie przyniosły. Spodziewaliśmy się jednak jakichś większych odkryć, jeśli chodzi o tą historyczną strukturę właśnie obronną. Niewiele z tego mamy. Natomiast pamiętajmy, że tutaj ten XIX wiek to jest obiekt o charakterze reprezentacyjnym i rekreacyjnym.
Czyli, kafle z leśnicy przecież, tak, manufaktury.
Tak. Wzgórze Leibicha, tak, ci bracia Leibich, którzy tutaj podjęli się tego zadania. Potem przemianowane na wzgórze partyzantów z wieżą widokową na szczycie. To też jest temat przyszłościowy, bo te projekty już też się pojawiały, żeby jednak spróbować tą dominantę przywrócić. No i mówiliśmy o kolorystyce, to trzeba pamiętać rzeczywiście, tutaj także mamy badania. To nie jest tak, że konserwator czy inwestor wymyśla sobie kolory, tylko to jest oparte na bardzo głębokim naukowym rozpoznaniu tych warstw i docieramy do warstw pierwotnych i te warstwy no właśnie pokazały nam taką bardzo intensywną kolorystykę, połączenie kolorów niebieskich z niemal pomarańczowymi, tak, i kolumnada no, w tym tradycyjnym ugrowym odcieniu. Więc no, trochę to szokuje, ale musimy się przyzwyczaić i to pokazują nam badania właściwie wszystkich zabytków, elewacji, stratygrafie, które ukazują nam kolory na przykład różowe w obiektach barokowych, co jest zadziwiające dla postronnego obserwatora, a się okazuje, że no jest to prawda i do tego musimy powrócić.
No, pamiętam dyskusję na temat kolorystyki mostu zwierzynickiego, tak? Jak to można pomalować most w kolory takie zupełnie wojskowo-zielone? Czyżby to było przygotowywanie się do ewentualnych działań zbrojnych? Okazuje się, że nie, że ten most tak został pomalowany.
Dokładnie, tu też mieliśmy badania i to są wyniki opracowań naukowych. To można odwrócić pytanie, my się bardzo szybko przyzwyczajamy do krajobrazu kulturowego, do zmian, do nowych obiektów, do tego, że obiekty znikają. I pytanie, dlaczego most był żółty? Właściwie nie wiadomo.
No bo to ładnie wygląda.
Powiem więcej, mamy most tumski, który jest czerwony.
No i tak by sobie pomyśleliśmy, tak, że tu mamy czerwony, tu mamy żółty, tam gdzieś może byśmy mieli niebieski, no i wtedy zaczyna być Wrocław kolorowy.
Trwają prace projektowe przy Moście Tumskim i badania, obawiam się, że nie wykażą nam czerwieni.
Czyli? Jakie są podejrzenia?
Na razie nie mam podejrzeń, nie ma ale obawiam się, że historycznie most nie był czerwony i nie powinien być czerwony, więc to też będzie dosyć duża przemiana świadomościowa będzie musiała się odbyć.
No właśnie, to jest takie pytanie, czy trzeba wracać do tych historycznych, pierwszych wymalowań, czy po prostu można sobie pozwolić na to, żeby współczesność zaczęła do nas przemawiać i żeby mosty były kolorowe.
Możemy, oczywiście mamy tutaj taki przykład w Głogowie, ten różowy most, który do dzisiaj wciąż pozostaje różowy, nie wiemy z jakiego powodu. Natomiast no, zadaniem konserwatora jest powracać do oryginału i o ile to jest możliwe i zawsze powracamy do oryginału. W tym przypadku też chyba nie ma żadnych wątpliwości, że jeżeli mamy dowód na to, że taka była kolorystyka, taka była faktura tynku, na przykład a propos tynków, no to staramy się ją przywrócić, bo jeśli nie, no to otwiera się pole dla bardzo szerokiej kreacji i właściwie dla pomysłów, które nie mają uzasadnienia, są czystą fantazją, a znając naszą staropolską fantazję, każdy zaproponuje inny kolor.
No tak, i wtedy mamy most, jakby to powiedział Mały Jasiu, w szkole kolorowy.
Dokładnie tak.
No to teraz hala sportowa Sobowice na tapetę. Wjeżdża.
Bardzo ciekawa historia. No powiem tak, podejmowanie...
A to nie, to najpierw kropka.
Okay, dobra.
Bo mamy Dzierżoniów i znowu taka sama sytuacja. Wrócimy do hali sportowej Sobowice na pewno, ale teraz Radio Wrocław pozdrawia cały Dzierżoniów, a szczególnie serdecznie witamy panią Jadwigę w reakcji 24, która do nas się dodzwoniła. Znała numer 71 391 0000. No i z nami już jest. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę.
Mam prośbę, żeby pani ściszyła na czas naszej rozmowy radioodbiornik, a później oczywiście dalej nas słuchała przez radio.
No dzień dobry, ja dzwonię w sprawie tej willi w Dzierżoniowie, co pan mówił, że tam są okna plastikowe, ale niszczy je budynek dawnego hotelu Polonia. Most pięknie odnowiono. A budynek niszczeje. Przepiękny budynek, wszystkie elewacje, figury, wszystko podpadało. I ten budynek niszczeje.
No dobrze, to jest temat naszej delegatury wałbrzyskiej, także sprawdzę, co się dzieje, jaki mamy status własnościowy i dlaczego tak jest.
Tak, bo most kilka lat temu odnowiono po prostu, pięknie zrobiono. No ale budynek to jest coś, ja znam go tyle lat, 75 lat i ten. I tak patrzę na niego, jak przejeżdżam autobusem, to...
Przykro się robi.
Tak.
Rzeczywiście elewacja wymaga pewnych zabiegów. Dobra, sprawdzę.
Nie tylko elewacja, ale cały budynek w środku. Nie wiem, czyja to jest własność i to tak.
Dobra,
tak zostaje. To... Za przysłowiową złotówkę nie dadzą, tego nie, a to później niszczeje.
No dobrze, sprawdzimy jaki jest status właścicielski, czy to jest własność gminy, jeżeli tak, no to rozmawiamy, jeżeli nie, no to rozmawiamy z prywatnym właścicielem. To jest naturalna sytuacja, rzeczywiście. Zapisuję w takim razie też tą formę interwencyjną.
No, dziękuję.
To my dziękujemy bardzo, pani Jadwigo.
Do widzenia.
Do widzenia, pozdrawiamy, do usłyszenia. 71 391 0000 w reakcji 24. Pan Daniel Gipski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. A więc wszystko, co związane jest z zabytkami, z ich ochroną, ale także z tymi sprawami, z którymi się musimy na co dzień mierzyć, jeśli mieszkamy w substancji zabytkowej. No, a hala sportowa Sobowice czeka.
Czeka i mam nadzieję, że doczeka się swojej świetności. Przypadek bardzo szczególny, bardzo ciekawy. Tak jak mówiłem, to bardzo jest trudna sytuacja, kiedy konserwator wszczyna postępowanie o wpis do rejestru zabytków w momencie, kiedy obiekt jest zaniedbany lub nawet popada w destrukcję i nie ma zainteresowania ze strony właściciela. A wręcz przeciwnie, mamy nakaz rozbiórki wydany przez inspektora nadzoru budowlanego ze względu na zagrożenie, rzeczywiście zagrożenie dla osób postronnych jak najbardziej. Natomiast no, pojawiło się kilka osób, które były bardzo zainteresowane tym tematem, bo obiekt jest rzeczywiście świetny, bardzo, bardzo dobra formuła modernistyczna, nie byle jakiego autora, bo Richarda Konwiarca, czyli współpracownika Maxa Berga, bardzo dobrze skomponowana, z pewnym brakiem, nie wiem z czego on wynika, ale był tam jeszcze taki półkolisty tarasik, który w bardzo ciekawy sposób uzupełniał te podstawowe bryły o tą okrągłą formułę. No i właściwie obiekt skazany na zniszczenie, bo decyzja była w mocy, termin się trochę przesuwał, natomiast no, ze względu na zainteresowanie zdecydowałem się na wpis do rejestru zabytków. Jak się okazuje, bardzo słusznie, decyzja jest prawomocna, obiekt jak najbardziej na to zasługuje. Myślę, że niewiele trzeba, żeby przywrócić go do świetności. Kwestia stropów oczywiście to jest standardowa sytuacja.
Ale nakłady na pewno ogromne, bo jeżeli ten obiekt grozi zawaleniem, no to znaczy, że trzeba tam włożyć dużo zaprawy i pieniędzy.
To jest dosyć specyficzny obiekt. Mamy tutaj konstrukcję żelbetową, tak, okładziny ceglane, część murowana, część żelbetowa, więc kwestia stropu to wydaje mi się nie jest zbyt duży problem. Zainteresowanie jest dosyć spore. Ostatnia rozmowa, jaka miała miejsce, nie wiem, czy mogę zdradzać kulisy, ale coś w rodzaju Muzeum Koszykarstwa byłoby zacnym naprawdę pomysłem. Oczywiście z pełną rywalizacją.
Śląsk ma tradycję.
Z pełną rewaloryzacją, otwarciem przyziemia, bo ono było komponowane przez autora właśnie jako takie przezierne, otwarte, tak, także dosyć takie ażurowa część przyziemia, no i odtworzenie. No, tą bryłę właściwie mamy tutaj, ta forma modernistyczna z bardzo regularnym opracowaniem elewacji jest, więc dużo nie trzeba. No i można powiedzieć...
A sam obiekt sportowy, ktoś myślał o tym, żeby tam był? Żeby tam były sale sportowe.
Bardziej zagospodarowanie terenu, jeżeli to by się udało, to rzeczywiście jakieś zaplecze sportowe jak najbardziej. Mhm. Natomiast w formie muzealnej myślę, że tutaj przestrzeni jest nawet może trochę za mało, nie, na takie muzeum. Więc chyba raczej byłoby to forma użytkowa muzealna i do tego zaplecze sportowe jak najbardziej. No i ta historia pokazuje, że to jest kwestia po prostu dobrej woli, pomysłu, zaangażowania.
No i pieniędzy.
Pieniądze się znajdą.
O, to coś nowego, panie konserwatorze.
Pieniądze się znajdą. Myślę, że z różnych funduszy na zabytki to wiemy już. To wojewódzki konserwator zabytków na Dolnym Śląsku ma 2 miliony, to za mało.
No właśnie, to tak sobie pomyślałem. Jest... Ciekawe, skąd pan konserwator weźmie te pieniądze.
Są fundusze marszałka, ministra kultury oraz fundusze różnego rodzaju europejskie. Myślę, że miks, to jest dosyć częsta sytuacja. Po prostu ludzie, którzy obracają się w tej dziedzinie, myślę, że są w stanie wyzyskać fundusze na rewaloryzację i na zagospodarowanie tego obiektu.
71 391 00 00 to numer telefonu do reakcji 24. Pan Daniel Gipski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, dzisiaj z nami. Proszę więc, jeśli mają państwo taką potrzebę i ochotę, dzwonić i proszę z panem konserwatorem zabytków rozmawiać. Mieliśmy dzisiaj 2 telefony od pana Rafała i pani Jadwigi i od razu 2 sprawy do załatwienia. Myślę, że jedna prostsza z tym słupem granicznym, druga trochę bardziej skomplikowana, natomiast no warto publicznie rozmawiać o tych wszystkich rzeczach, które mamy do zrobienia. No to jeśli tak, to Trzonolinowiec we Wrocławiu. Ja przepraszam, że tylko mówię o Wrocławiu, ale będziemy też mówili o Lubiążu za chwilę. Trzonolinowiec to dla tych, którzy nie bardzo wiedzą, o co chodzi, taki budynek, który został postawiony, no, nie powiem, że to jest drapacz chmur, ale kawałek takiego budynku na właśnie trzonie i spięty linami, to jest miejsce, w którym bardzo wielu artystów i dziennikarzy oraz tak zwanej elity intelektualnej pomieszkiwało. No ale to jest też budowla obarczona wieloma kłopotami, choćby na przykład z wędrującymi karoluchami po tych linach trzymających ten Trzonolinowiec.
To się zdarza chyba nie tylko w Trzonolinowcu.
To nie tylko, ale w Trzonolinowcu dość mocno.
Natomiast Trzonolinowiec rzeczywiście bardzo specyficzna struktura przede wszystkim. Bo to trzeba pamiętać, że to były pewne prace studialne, tak naprawdę prowadzone od lat 50.
tu pan zawiesił głos, to ja tylko powiem, że dostaliśmy od pana Piotra informację. Hotel Polonia Dzierżoniów jest w rękach prywatnych. Ostatnio przeszedł remont dachu. Jest nowy inwestor. Bardzo się stara, by hotel zachować i uchronić przed dewastacją.
Dobrze, czyli zmierzamy
pan
do
Piotr. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. W ogóle państwu dziękuję. To wystarczy o coś zapytać, o czymś powiedzieć i już natychmiast jest odpowiedź. Słuchacz Radia Wrocław. Super. Zostajemy w Dzierżoniowie, bo pani Janina z tego pięknego miasta do nas się dotelefonowała. Dzień dobry, pani Janko.
Dzień dobry. Ja z uwagi na to, że właśnie dzierżoniowianie, to też zdobyłam się na odwagę, żeby zapytać pana konserwatora, bo takie małe wycieczki w okolice Dzierżoniowa wykonałam i chciałam zapytać właśnie z troską o pałac w Roztoczniku. Jest w rękach prywatnych, z tego co dostałam się, zorientowałam się, no ale stan jest nieciekawy, nic się tam nie dzieje, a wydaje mi się, że jest okazały i piękny. Natomiast druga rzecz, przy okazji chciałam napomknąć też o pałacu w Nowiźnie, gdzie właściciel pieczołowicie odnawia, restauruje z, powiedziałabym, ogromnym zaangażowaniem każdy detal, każdy pokój, także też można.
No tak, czyli mamy dwa przykłady. Jeden pozytywny, drugi, no powiedzmy, że mniej pozytywny.
No tak, tak. Dziękuję za sygnały. Oczywiście one pokazują właśnie dwie postawy właścicielskie. I tutaj rola konserwatora też jest dwojaka. Albo wspomagająca, albo niestety konserwator staje się tym nadzorcą i uruchamia procedury nadzorcze, co jest trudne dosyć, to już rozmawialiśmy na antenie nieraz o tym, ale przynosi skutki różnego rodzaju. Zazwyczaj właściciele jednak zaczynają rozumieć, że mają pewną wartość, którą trzeba się zająć, bo taki jest obowiązek. Tu ustawodawca zadbał o to akurat, nie? Zwolnienie z podatku jest takim plusem, możliwość dotacji jest takim plusem, no ale z tego wynikają też pewne obowiązki ochrony dziedzictwa jako pewnego interesu społecznego, czyli wspólnego, nie tylko własność, bo to też pokutuje święte prawo własności. W tym przypadku tak nie jest, konstytucja dopuszcza ograniczenie tego prawa i wpis do rejestru zabytków jest właśnie takim elementem, tak, który trochę to prawo własności ogranicza i zobowiązuje właściciela. Także dobrze, dziękuję za te dwie wskazówki, zapisałem sobie.
To ja byłam wzruszona, bo właściciel udostępnił nam, pokazał jak to wygląda, mimo że bardzo był zajęty i powiedziałabym, że wzruszyłam się.
To powiedzmy jeszcze raz, gdzie to było?
W Nowiźnie jest ogromna praca. To jest pod Dzierżoniowem tuż jakby.
To pozdrawiamy bardzo serdecznie pana właściciela i wszystkich, którzy są tacy mili dla turystów.
Dziękuję bardzo. Natomiast Roztoczniku pałac to jest naprawdę chyba nieporozumienie, jeżeli to niszczeje bardzo. No, prosiłabym o jakąś tam małą interwencję albo.
Dużo, jak to niszczeje, to dużo. Dziękuję bardzo, pani Anino.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, że pani zadzwoniła. 71 391 0000. To wróćmy jeszcze do Trzonolinowca.
Trzonolinowiec, więc rzeczywiście taki etap pewnych prób doświadczalnych nad nową formułą obiektu, czyli właśnie zawieszonego na linach, budowanego w specyficzny sposób, to też widać na ikonografii, to podnoszone po kolei stropy. No i trzeba powiedzieć sobie, był to obiekt eksperymentalny, planowanych było kilka, miał to być pewien nurt budownictwa mieszkalnego, niestety.
Ale się nie udało.
Ale się nie udało, no został wyparty przez tańszą, bardziej praktyczną, wielką płytę, która zapanowała w naszym kraju. No i to jest jeden z niewielu przykładów rzeczywiście takiej konstrukcji. No niestety od razu, właściwie kilka lat po budowie, mieliśmy tą sytuację, która zdarzyła nam się w tamtym roku, a więc konieczność wysiedlenia mieszkańców. To był chyba początek lat 70. Konieczność wysiedlenia mieszkańców ze względu na zagrażający obiektowi stan techniczny. I wtedy właśnie odbyło się już pierwsze wzmacnianie lin niosących, tak? I stąd te wszystkie problemy. No i to pewne zniekształcenie formuły, bo jest to też bardzo ciekawa, była bardzo ciekawa formuła modernistyczna z świetnie opracowanymi elewacjami. No, Zainteresowanie duże, wpis do rejestru na wniosek wspólnoty, a więc tutaj nie musiał interweniować konserwator, tylko przychylił się do wniosku właścicieli. Jest też duże zainteresowanie miasta w jakąś formą pomocy i myślę, że to jest jedyny moment, w którym będziemy zmierzać po pierwsze do remontu w sensie budowlanym, żeby obiekt mógł funkcjonować dalej, ale też żeby przywrócić mu trochę tych wartości, które były jego historycznym wyrazem.
To tutaj stawiamy kropkę. Jest pan Michał ze Świebodzic. Panie Michale.
Dzień dobry.
Ja mam do pana ogromną prośbę. Musimy pierwszą część reakcji zakończyć. Jakby pan po 2,5 minuty poczekał, to jest pan
dobrze,
pierwszy.
Tak, oczywiście.
W tak zwanej kolejce. To nawet nie wrócimy do Trzonolinowca, tylko zaczniemy rozmowę od kontaktu z panem. Pierwsza część reakcji za nami.
Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Razem możemy więcej.
Pan Daniel Gipski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków i pan Michał ze Świebodzic.
Tak, jestem przy telefonie.
Dziękuję
witam
bardzo za cierpliwość.
Witam pana konserwatora, wszystkich słuchaczy. Moje pytanie jest takie, czy niestety tradycja porcelany w Wałbrzychu umiera i to skutecznie. Najpierw była porcelana Książ, później porcelana Krzysztof, jeszcze wcześniej porcelana Wałbrzych. No i niestety porcelana w Wałbrzych stoi, niszczeje. Nie wiem, jaki tam jest status własności, no ale po prostu straszy prawie, że w centrum miasta, bo to wizytówka taka przy dworcu miasto. Ale do czego zmierzam? Wiem, że to jest budynek wpisany do rejestru, ale są tam bardzo niebezpieczne miejsca. Wałbrzych jest takim specyficznym miastem i na przykład w porcelanie Wałbrzych było ujęcie wody, gdzie porcelana ciągnęła tą wodę. Jest szyb 30-metrowy, który jest praktycznie nieosłonięty. Takich miejsc w Wałbrzychu jest o wiele więcej. No i tak naprawdę no jest to nieprzyjemny widok, ale również bardzo, bardzo niebezpieczny. Czy mógłbym poprosić pana konserwatora, żeby o jakąś interwencję właśnie w tej kwestii, bo to nie tylko relikt, ale również okazuje się takie trochę niebezpieczeństwo.
Niestety, panie Michale, jest już za późno, ponieważ podjęliśmy interwencję. Nie powiem dokładnie. Gwoli wyjaśnienia w ogóle dla słuchaczy. Mamy 3 delegatury w Legnicy, w Jeleniej Górze i w Wałbrzychu, stąd tutaj kierownicy delegatur prowadzą wszystkie te sprawy. Ja je oczywiście rozpoznaję i ewentualnie w przypadkach interwencyjnych działa wojewódzki konserwator, natomiast pewna autonomia regionów, dawnych regionów wojewódzkich jest. Dlatego nie wszystkie sprawy są mi stuprocentowo znane. W tym przypadku rzeczywiście wiem, że nasi prawnicy już tutaj podejmowali działania. Nie powiem dokładnie, w którym kierunku to było, czy został już zaangażowany ze względu na ten dosyć tragiczny stan, czy został zaangażowany prokurator, ale na pewno jesteśmy w toku działań nadzorczych wobec właściciela, bo rzeczywiście jest źle. Jest to centrum miasta, tak jak pan mówił. No, kwestie bezpieczeństwa to trochę nie są kwestie wojewódzkiego konserwatora. Tutaj powinien nadzór budowlany nakazać przynajmniej ogrodzenie obiektu przed dostępem osób postronnych i zabezpieczenie tych newralgicznych miejsc. Ale to konserwator ma na oku już ten obiekt.
Rozumiem. A tak przy okazji to, czy jakieś plany są wobec tego budynku, czy?
Żadnych planów nie znam. No i z tego, co wiem, to planów nie ma. To dlatego stan jest taki, jaki mamy i dlatego konserwator musi sięgać po czynności nadzorcze. Gdyby był jakiś plan, jakikolwiek adaptacji, remontu, to byśmy działali w tym kierunku. Tutaj niestety konserwator staje się tym policjantem, ochroniarzem zabytków i podejmuje tę rolę.
Rozumiem.
Ale tu działa.
Szkoda, bo budynek jest naprawdę imponujący, ładny i szkoda by było, żeby się zniszczył.
No pewnie. Mam nadzieję, ja jestem optymistą, jestem dobrej myśli. Wiele takich przypadków mieliśmy.
Trzymam kciuki.
Wielkie dzięki.
I dzięki za interwencję odnośnie tego bezpieczeństwa, bo to jednak taka sprawa dosyć, no często chodzę tam i znam ludzi, którzy tam chodzą i takie miejsca po prostu są.
To się zdarza, no mamy takie przypadki też w zabytkach bardzo niedobre, spichlerz na Rychtalskiej z wypadkami tam ludzi, którzy penetrowali nielegalnie i rzeczywiście nie jest to bezpieczne. Mhm. Mamy browar w Sobótce, gdzie również przecież tam jest studnia głębinowa, która łączy się z jakimiś podziemnymi jaskiniami wodnymi, gdzie ludzie nurkowali, no i też były zdarzenia, o ile pamiętam, śmiertelne, także to nie są bezpieczne miejsca, lepiej ich nie...
Temat znany, także trzymamy rękę na pulsie, bardzo mnie to cieszy.
Tak jest.
Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję. I pozdrawiam.
Pozdrawiamy, dziękuję bardzo za cierpliwość, przede wszystkim panie Michale, ale mam nadzieję, że się opłaciło, bo mógł pan porozmawiać tak długo, jak pan tylko zechciał z naszym gościem, a przypomnę, jest nim Daniel Gipski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Teraz kolejny telefon, pan Marek ze Szczytna, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pozdrawiamy pięknie.
Dzień dobry.
I słuchamy uprzejmie.
Dzień dobry, pytam, czy mam takie, znaczy to jest tak... Chodzi o kapliczkę taką, ona ze względu na warunki, no taka przydrożna kapliczka z kamienia, ten krzyż górny został, złamał się i spadł. I byłem w starostwie powiatowym, bo myślałem, że płotki, że to do nich należy, ale okazuje się, że droga owszem jest powiatowa, ale działka fizycznie, czyli pole uprawne jest moje. I oni powiedzieli, że oni do tej kapliczki nic nie mają i ja muszę ewentualnie, no nie jest konserwatorem zabytków. Ja mam pytanie, czy ja mogę sam we własnym zakresie wziąć ten krzyż z powrotem, spróbować go zamontować, czy co ja muszę z tym, w tym momencie, czy jaka jest procedura? Bo nie chciałbym po prostu, bo medialnie kiedyś czytałem, że jakaś rodzina karę dostała za to, że niewłaściwie się kapliczką zajmowała. Ja byłem przekonany, że ta kapliczka należy do powiatu, no bo przy drodze powiatowej się okazuje, że fizycznie no ani ksiądz nie jest jej właścicielem. Wychodzi na to, że jak na moim polu, no to chyba ja jestem jej właścicielem. I teraz mam pytanie, jaka jest procedura, co ja mogę zrobić w tym zakresie?
No na pewno jest pan opiekującym się.
Tak, tak. Ma pan ten ogromny zaszczyt, że jest pan opiekunem tak. Zabytku. Rzeczywiście na to wychodzi, jeżeli taki jest stan prawny i taka jest własność i kapliczka stoi na pana działce. Więc tak, ale proponowałbym jednak zwrócić się do delegatury w Wałbrzychu.
Tak,
naszego urzędu. Z jakimś prostym zapytaniem na temat, przynajmniej opinię, bo nie wiem, jaki jest status tego obiektu, czy jest wpisany do rejestru zabytków, czy ujęty w gminnej ewidencji, czy chroniony zapisami miejscowego planu. I od tego będzie zależała forma ochrony. No, lepiej się skonsultować. Nie polecam samowolnych działań przy zabytkach, bo to jednak są specyficzne obiekty. Tutaj przynajmniej konsultacja byłaby potrzebna, żeby przynajmniej ustalić jakąś drogę postępowania co do materiałów, sposobu i tak dalej. Także myślę, że pismo do delegatury byłoby wskazane.
No rozumiem. Czyli w Wałbrzychu z delegaturą wałbrzyską tam ochrony zabytków się kontaktować, tak?
Tak jest.
Dobrze.
A jak tak w sprawie pomocy? Panie Marku, jeszcze będę teraz pana adwokatem przez chwilę. A jak w sprawie pomocy finansowej? No bo jeżeli to jest na polu pana Marka, no dowiedział się pan Marek przed chwilą, że jest opiekunem tego miejsca, no to pewnie jakieś koszty z renowacją będą poniesione. Czy może liczyć na to, że konserwator zabytków potrząśnie sakiewką?
Tą sakiewką trzęsiemy nieustająco. To komisja, która przyznaje dotację, trzęsie tą sakiewką, ale ona wydaje bardzo słaby odgłos, ponieważ 2 miliony na całe województwo to jest bardzo mało. Rozmawiamy o tym nieustająco, właściwie od bardzo wielu lat. Dlaczego jest taki podział? Na konferencjach także pojawia się ten temat. Badacze wskazują, jakie są sumy finansowania w budżetach wojewodów, poszczególnych województw w odniesieniu statystycznie po prostu do ilości zabytków, ich wartości. Nie ma zasady, nikt nie wie, jakie tutaj mamy reguły, więc 2 miliony na wszystkie zabytki Dolnego Śląska, to wszyscy wiemy, że to jest rzecz niewiarygodna. Za 2 miliony możemy zrobić w dzisiejszych realiach chyba średniej wielkości pokrycie obiektu, wzmocnienie więźby albo wymiana więźby i pokrycie dachówką ceramiczną, to tyle.
No, albo remont ze 2-3 takich kapliczek, o których
na przykład,
Marek mówi.
Tak, tak. Gdyby to podzielić statystycznie, to byśmy mieli w naszym zasobie chyba wychodzi 45 zł na jeden obiekt. No to nie ma o czym rozmawiać. No rozmawiałem na ten temat z panią Bożeną Żelazowską, generalną konserwatorem zabytków, no właśnie w Lubiążu. No jest dosyć duże zrozumienie, także ja jestem pełen nadziei, że jednak pójdziemy do przodu i że coś w tej gestii się zmieni, bo Dolny Śląsk i nasze zabytki na to po prostu zasługują. No to by pomagało właśnie nawet takim obiektom jak kapliczka prywatnego właściciela, który oczywiście, jeżeli jest wpisana do rejestru, może pan się starać o dotacje z różnych źródeł, ale no wiadomo, nasza komisja przyznaje obiektom zagrożonym, obiektom, które rzeczywiście muszą już teraz dostać, które zadaniom, które są kontynuowane i można je teraz zakończyć, jak klasztor w Trzebnicy, pokrycie na przykład, no to byłby czas i byśmy mieli ten temat załatwione pokrycie całości klasztoru, tak? No więc są pewne priorytety, no i ta kapliczka, no nie oszukujmy się, nie ukrywajmy, jest jednak w dalszej perspektywie. Tak, natomiast można też oczywiście, ja zwracam uwagę zawsze, że jednostki samorządu terytorialnego ochronę dziedzictwa mają też przyznaną jako zadanie własne. Więc tu jest taka możliwość i z tego co widzę, zarówno gminy, jak i powiaty czasami nawet spore sumy w kontekście swoich budżetów, spore sumy przyznają na tego typu inwestycje. No właśnie, a to ołtarz, a to kapliczka, a to remont elewacji. Także tutaj też można by z burmistrzem, prezydentem czy wójtem rozmawiać, bo czasami są to całkiem spore sumy i my taką tabelę prowadzimy i to się dzieje.
A można sobie coś spytać ewentualnie?
Halo? Przepraszam, nie zrozumieliśmy.
Można się coś jeszcze spytać? Bo
pewnie, że można, niech pan pyta. Pani Henryka poczeka ze Szczelina, mam nadzieję.
Ja się obawiam takich problemów, które miałem jakieś 2 lata temu, bo te pole, które ja mam, to jest strefa obserwacji archeologicznej, to jest wzdłuż tej drogi. I miałem taki problem, bo chciałem wykonać budynek, chciałem wiatę postawić rolniczą o zagłębieniu 30 centymetrów tam fundamenty i cała cregiela była w tym momencie, że archeolog i tak dalej, gdzie tłumaczenia, że ja oram to pole na głębokość 50 centymetrów co czwarty rok, nic nie dawało, a tu był problem z postawieniem budynku o posadowieniu 30 centymetrów, gdzie ja kilkukrotnie już przeorałem tą ziemię na głębokość 50 centymetrów, no bo taka jest procedura na przykład. I tu się boję, że jak wejdę, panowie, mi przykro mi tak mówić, w konserwatorów wszystko, to po prostu znowu będę miał nakaz na przykład wzięcia kogoś, kto ma uprawnienia, żeby ten krzyż postawić z powrotem. No tam przeszedłem drogę przez mękę i tu się obawiam, że jak ja już to zgłoszę, to już, że tak powiem, tu jestem złapany jak przysłowiowy, że tak powiem, ciernik na haczyk i już będę musiał koszty takie ponieść, że po prostu nie dam rady.
Postępuje pan słusznie? Pyta pan organ o właściwy, także proszę się nie przerażać. Archeologia to akurat jest dosyć trudna dziedzina. Rzeczywiście mamy dosyć często na Dolnym Śląsku odkrycia zupełnie przypadkowe w miejscach, no, które nie były tknięte jeszcze okiem badacza. Więc to się może zdarzyć i wtedy dopiero jest komplikacja, jeżeli faktycznie działamy na terenie, który nie był przebadany i w którym wychodzą nam prawdziwe zabytki archeologiczne. Także tu myślę, że z może nadmiernej trochę, ale jednak uzasadnionej ostrożności delegatura nałożyła panu obowiązek ustalenia archeologa.
Rozumiem, ale wie pan, jak ja tam przynajmniej 7-8-krotnie już to przeorałem na tak głęboką orką, a później chciałem wykonać posadowienie dokładnie w tym miejscu, gdzie już kilkakrotnie orałem 30-centymetrowe koce, bo tak to głębokość taka była na rysunek techniczny. No i trochę mnie to kosztowało niestety finansowo, bo archeolog i tak dalej. I tu się
ale nic nie znaleziono.
Czyli nieźle
pan przeorał te ziemię na te pół metra.
Tyle razy już widziałem na tym polu takich młodych, średnich, starszych, biegających z takimi urządzeniami, takimi przysłowiowymi. I mnie się pytał, czy można, czy nie można tam z tym chodzić i kopać. Że tam chyba już nie ma, ostatni gwóźdź nawet zardzewiały jest wyciągnięty.
Zaczynamy poruszać coraz bardziej drastyczne tematy na antenie. Nie wiem, czy wypada kwestia poszukiwaczy oczywiście.
Mieliśmy ją na agendzie dzisiejszej, ale pewnie to zostanie na następny raz.
Mam nadzieję, że...
Dobrze, ale co z tym krzyżem, żeby rzeczywiście może być taka sytuacja, że jak pan to zgłosi, to złapali tatarzyna?
Złapali. To rzeczywiście. Aha. Nie, w tym sensie. Myślę, że te obostrzenia konserwatorskie nie będą jakieś dramatyczne. Kwestia taka, żeby nie robić po prostu wedle swojej fantazji, tylko i wyłącznie, natomiast żeby jakoś ten krzyż załatwić, archeolog nie powinien być przy tym potrzebny, to swoją drogą, ale z tego co pan mówi, jeżeli rzeczywiście pojawiają się tam poszukiwacze, no mam nadzieję, że mają pozwolenie. I to już nie wnikajmy. Natomiast jeśli się pojawiają, to oznacza, że rzeczywiście no, ten obszar może oznaczać potencjalne znalezisko. No różnie bywa, różne są formuły znalezisk. Czasem zupełnie przypadkowych mieliśmy takie na polach ornych. Ogromne głazy narzutowe i ten pochówek tak zwany wampiryczny, tak? Pochówki, które mają stopy przygniecione ogromnymi głazami. I na przykład takie coś zupełnie przypadkowo, jedyny taki obiekt na ogromnym polu. Także to no, nie życzę panu, natomiast pewna ostrożność jednak jest zalecana.
Dobrze, no spróbuję jeszcze raz.
Świetnie. To i tak bardzo dziękuję. To my panu dziękujemy, bo to świetnie, że pan zadzwonił, tak? Bo mógł ten krzyż sam osadzić jakoś i w ogóle cisza, spokój. A pan jednak jest osobą, która ma szerokie horyzonty. Dziękujemy bardzo. Pani Henryko.
Dzięki.
Pani Henryko, pozdrawiamy z Szczelin i panią pozdrawiamy. Dziękuję, że pani poczekała, ale teraz jest pani na antenie Reakcji 24.
Halo.
Słuchamy panią uprzejmie.
Halo.
Proszę pana, jestem ze Szczelina i to nie dotyczy Szczelina, ale mamy dobre połączenie do Wrocławia i dość często jeżdżę i szlak mnie bierze, bo w Żurawinie ładnie odremontowali, wie pan, dworzec. A obok dworca jest taka ładna budowla i nawet tego nie pomalowali. To podejrzewam, że to kiedyś były chyba toalety, ale taka naprawdę ładna budowla. Tam wystarczyła puszka farby czy trochę wapna ochlapać i by było całkiem inny wizerunek byłoby tego. I tak jak nawet jadę, to tak słyszę, że ludzie też to samo mówią. Uh-huh. Że to właśnie tak jest zrobione, byle jak tam. Nie zrobione w ogóle jest tego. Znaczy.
Jaka to miejscowość?
Żurawina.
Sama Żurawina. Mhm. Mhm. No dobrze. To temat też będzie do rozpatrzenia, jak wygląda sytuacja. Powiem tak, no właściciel dosyć specyficzny. Ja nie narzekam, bo te dworce kolejowe akurat rzeczywiście wszystkie są po kolei remontowane. Natomiast problem faktycznie jest, ponieważ no, te obiekty nie są dzisiaj kolei potrzebne, ani nastawnie, tak, bo teraz mamy te małe budki i elektronikę i te wszystkie nastawnie, to też pewnie pani widziała po drodze, stoją i straszą, bo nie ma na nie po prostu funkcji i nie ma możliwości. To jest bardziej kwestia no, legislacyjna, ogólnie prawna, bo to są tereny zamknięte, tereny strategiczne, tutaj nie można tych funkcji wprowadzać, a no, prosiłoby się w takiej dwukondygnacyjnej nastawni, na przykład jakaś formuła restauracyjna czy kawarniana, bardzo dobrze by się mogła sprawdzić. No i te obiekty właśnie typu stara toaleta, magazynek i tak dalej, często bardzo jednorodne, to widać wszędzie, czy to, no nie wiem, weźmy Żmigród chociażby, cały kompleks, który był...
A polanista to dopiero, panie no, Boże.
Także no. Dobrze. Spróbujemy coś...
A to jest mała budowla, tam naprawdę nie trzeba dużego nakładu, panie, a przecież kolej nie jest taka biedna znowu.
No nie jest, ale tak jak mówię,
to
jest jakby poza zainteresowaniem trochę tego właściciela, ale spróbujemy dyrekcję nakłonić, bo rzeczywiście obiekt nie jest...
Dziękuję panu bardzo.
Dzięki.
Dziękujemy bardzo. To była pani Henryka ze Strzelina. Mamy jeszcze 3 minuty do końca Reakcji 24, więc jak się ktoś pospieszy, to jeszcze może rozmawiać z panem Danielem Gipskim, dolnośląskim wojewódzkim konserwatorem zabytków. A my póki co wracamy do tego trzonolinowca. Jaka szansa, że on zostanie wyremontowany i co w nim będzie? Czy dalej mieszkania i będziemy mogli go podziwiać z zewnątrz, czy może... Nie wiem.
Funkcji bym nie zmieniał. Była mieszkalna, powinna być mieszkalna i to myślę, że się sprawdza. Są to pewne niedogodności, które mogą być atrakcją, nie? Czyli pewne bujanie na ostatnich kondygnacjach. Ciasna winda, ciasny korytarz. Natomiast no, to tak jak widać na ikonografii, na tych filmach też no, notabene trochę prześmiewczych z początku. Mm. Kronika filmowa, tak, która pokazywała, jakie to dziwne mieszkania, jak te okna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, wartość ewidentna jest, to jest bardzo dobra. Przede wszystkim pionierska, eksperymentalna, jedyna taka konstrukcja i dobry wyraz.
Czyli powinna zostać,
tak,
bez uznań.
Tak, zawieszony w przestrzeni, jak najbardziej.
To teraz pozdrawiamy Piechowice i ostatnia dzisiaj uczestniczka Reakcji 24, pani Urszula. Dzień dobry.
Dzień dobry, jak miło mi, że się dodzwoniłam, panie Marku.
Nam
ja bardzo
miło.
Pana lubię.
Dziękuję.
Proszę państwa, ponieważ dzisiaj jest sprawa pałaców, tutaj tak słyszę, i to mnie zmobilizowało do poruszenia sprawy pałacu w Jeleniej Górze, który jest przepiękny, kilkadziesiąt lat stoi w nieużytku, ma cudowny ogród, to znaczy dużo przestrzeni i nic się tam nie dzieje. Z tyłu głowy mam, że to do pewnego znamienitego posła, który już nie żyje, nie wymieniam nazwiska, bo Radio Wrocław nie lubi, jak się wymienia nazwiska. Ale wiem, że rodzina żyje, więc nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale była to własność osoby bardzo znamienitej.
Mhm. No dobrze, to też temat do rozpoznania w takim razie.
Dziękuję bardzo. Przy ulicy
dziękuję.
Wolności to jest. Przy ulicy Wolności i Jelenia Góra.
Okej. Okay.
Dzięki bardzo.
Przepiękny obiekt, przepiękny pałac.
Bardzo pani dziękujemy za to zgłoszenie. I właśnie po to jest Reakcja 24, żeby państwo mogli dowiedzieć się o sprawy, które państwa dotyczą, ale także, żeby państwo mogli w tych sprawach społecznych zabrać głos. Proszę zobaczyć, panie konserwatorze, ile było dzisiaj takich enuncjacji o dobro wspólne.
Tak jest, bardzo się cieszę, bo to pokazuje...
Naprawdę aż miło słuchać, tak. że mamy na tyle wrażliwości w sobie, że nie tylko gdzieś tam koniec własnego nosa, ale troszkę dalej też potrafimy spojrzeć. Proszę państwa, no tak jak powiedziałem, kończymy Reakcję 24. Mieliśmy dzisiaj rozmawiać o samochodach, mieliśmy rozmawiać o poszukiwaczach skarbów, ale to sobie zostawiamy na następną wizytę pana Daniela Gibskiego, dolnośląskiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dziękuję za to, że pan przybył do studia.
To
i już
dziękuję.
Teraz zapraszam na przyszły miesiąc.
Okay.
Natomiast jutro Inspekcja Transportu Drogowego, a więc wszyscy, którzy jeżdżą ciężarówkami na co dzień, mają swoją godzinę, będą mogli rozmawiać o tym, co robi i dlaczego tak, a nie inaczej robi itd. Dziękuję bardzo za dziś.
Bardzo dziękuję.
Reakcja 24 w Radiu Wrocław.